Rozdział 8. Muchy i pająki. Szli gęsiego. Na ścieżkę wchodziło się jak gdyby przez sklepioną bramę do ciemnego tunelu utworzonego przez gałęzie dwóch ogromnych drzew, które pochylały się ku sobie, a tak były stare, tak ciasno oplecione bluszczem i tak brodate od porostów, że zachowały ledwie kilka zczerniałych liści. Ścieżka, bardzo wąska, wiła się kręto wśród pni. Wkrótce jasność dnia prześwitywała w wylocie bramy daleko za wędrowcami i otoczyła ich tak głęboka cisza, że każdy krok rozlegał się głośnym echem i zdawało im się, że drzewa, schylone nad nimi, przysłuchują się uważnie. Gdy oswoili oczy z półmrokiem, widzieli przed sobą i za sobą mały odcinek drogi w przyćmionym, zielonym świetle. Od czasu do czasu skąpa wiązka promieni słonecznych przedostawała się szczęśliwym przypadkiem przez jakąś szczelinę w liściach otwartą wysoko w górze, dzięki jeszcze bardziej niezwykłemu szczęściu nie grzęzła niżej nieco w splątanych konarach i zwichrzonych gałęziach i przebijała się ku ścieżce wąskim, lśniącym ostrzem. Lecz zdarzało się to rzadko, coraz rzadziej, aż wreszcie słońce znikło zupełnie. W puszczy żyły czarne wiewiórki. Kiedy bystry, ciekawy wzrok hobbita przywykł do ciemności, Bilbo dostrzegał zwierzątka zwinnie przemykające w poprzek ścieżki i zaczajone za pniami drzew. Łowił też słuchem jakieś dziwne odgłosy, pomruki, stąpania, spieszną krzątaninę w gęstwie poszycia i wśród liści grubą warstwą zaścielających ziemię. Nie widział jednak stworzeń, które sprawiały te hałasy. Najszkaradniejsze w tym lesie wydawały mu się pajęczyny. Czarne, grube nici splecione w niezwykle gęste sieci, często przerzucone od drzewa do drzewa lub osnute wokół niższych gałęzi po obu stronach drogi. Nie zauważył ani razu sieci pajęczej w poprzek ścieżki, daremnie jednak próbował odgadnąć, czy bronił jej jakiś czar, czy też była po temu inna przyczyna. Wkrótce wędrowcy znienawidzili puszczę równie serdecznie, jak przedtem podziemne tunele goblinów, bo ścieżka wydawała się jeszcze bardziej od tamtych lochów beznadziejna i ciągnęła się bez końca. Musieli wszakże iść wciąż naprzód, chociaż zmorzeni tęsknotą do widoku nieba i słońca, do podmuchu wiatru na twarzach. Tu, pod sklepieniem drzew, powietrze stało nieruchome, bez najlżejszego powiewu, wciąż jednakowo ciemne i duszne. Odczuwały to przykro nawet krasnoludy, przyzwyczajone do podziemnych robót, do obywania się nieraz przez długi czas bez dziennego światła. Hobbici lubią budować mieszkania w norach, lecz nigdy w nich nie spędzają letnich dni, to też Bilbo miał wrażenie, że się zwolna dusi. Najgorsze były noce, czarne jak smoła, i to bez przesady, z jaką zazwyczaj używa się tego wyrażenia. Naprawdę tak czarne, że choć oko wykol. Bilbo próbował przesuwać własne dłonie tuż przed nosem, ale nie widział ich wcale. Skłamałbym jednak, gdybym powiedział, że wędrowcy nic nie widzieli wśród nocy. Widzieli oczy. Sypiali wszyscy razem, ciasno do siebie przytuleni, a jeden zawsze pełnił wartę. Gdy przypadała kolej na Bilba, hobbit widział wszędzie dookoła błyski w ciemnościach, a czasem wyraźnie dostrzegał parę żółtych, czerwonych lub zielonych ślepiów wpatrzonych w niego z dość bliska, potem wolno blednących i znikających, by zaświecić znowu w innym miejscu. Niekiedy błyskały w górze wśród gałęzi, nad jego głową i wtedy były najbardziej przerażające. Lecz szczególną odrazę czuł do okropnych oczu, bladych i wyłupiastych. To są oczy owadzie, myślał. Nie zwierzęce, ale za wielkie na owada. Mimo że nie było zbyt zimno, krasnoludy próbowały na noc rozpalać ognisko. Wkrótce jednak musiały się tego wyrzec. Ogień bowiem ściągał niezliczone setki oczu, które otaczały obozujących kręgiem, chociaż żadne stworzenie nie pokazało się nigdy w zasięgu migotliwego światła. Co gorsza, ogień zwabiał tysiące szarych i czarnych ciem. Trafiały się wśród nich wielkie jak twoja dłoń, a wszystkie trzepotały i wirowały koło uszu krasnoludów. Nie mogli tego ścierpieć, podobnie jak ogromnych nietoperzy, czarnych i lśniących jak cylinder. Zaniechali więc rozniecania ognisk i nocami drzemali skuleni w niezgłębionych, przerażających ciemnościach. Trwało to długo. Hobbitowi zdawało się, że wędrują przez puszczę wieki całe i był stale głodny, bo musieli oszczędnie gospodarować prowiantami. Pomimo przedsięwziętych środków ostrożności, ogarniał ich już niepokój, bo dnie mijały, a w lesie nic się nie zmieniało. Zapasy nie były przecież niewyczerpane. Dno już przeglądało w workach. Spróbowali polowania na wiewiórki, ale zmarnowali wiele strzał, nim w końcu któraś spadła na ścieżkę. Kiedy ją wszakże upiekli, okazała się wstrętna w smaku, to też wyrzekli się strzelania do tych stworzeń. Dokuczało im również pragnienie, bo wody nie mieli ze sobą dużo, a jak dotąd nie spotkali źródła ani strumienia. Tak się powodziło wędrowcom, gdy nagle pewnego dnia ujrzeli potok przecinający drogę w poprzek. Płynął wartko, a woda w nim była czarna, czy może tylko taka się wydawała w mroku. Dobrze zrobił Beorn, że przestrzegł krasnoludów, inaczej z pewnością rzuciliby się pić tę wodę, nie zważając na brzydki kolor, i napełniliby puste skórzane wory u brzegów potoku. Mając jednak w pamięci przestrogę, myśleli tylko o tym, jak się przeprawić suchą nogą. Kiedyś istniał tu drewniany most, teraz wszakże przegniłe deski zapadły się i jedynie parę połamanych pali sterczało przy brzegu. Bilbo ukląkł na skarpie i wytężając wzrok krzyknął: — U drugiego brzegu widzę łódź! Czemuż u licha nie po tej stronie? — Jak oceniasz odległość? — spytał Thorin. Krasnoludy bowiem zdążyły się już przekonać, że hobbit ma lepszy od nich wzrok. — A to nie bardzo daleko. Około 12 łokci, jak myślę. — 12? Mnie się zdawało, że 30 co najmniej. Co prawda oczy już mi nie służą tak dobrze jak 100 lat temu. No ale 12 łokci czy cała mila na jedno dla nas wychodzi. Nie przeskoczymy. A przeprawy w brud ani w pław nie możemy ryzykować. Czy któryś z was nie umiałby przerzucić liny? Cóż by nam z tego przyszło? Łódź jest z pewnością uwiązana. Nie przeciągniemy jej, choćby się udało ją zahaczyć, co bardzo wątpliwe. Nie zdaje mi się, żeby ta łódź była uwiązana, rzekł Bilbo. Ale w tym mroku trudno dostrzec wyraźnie. Wygląda raczej na to, że ją po prostu wyciągnięto na brzeg, który po tamtej stronie jest niski, w miejscu, gdzie ścieżka schodzi do wody. Dory jest najsilniejszy, ale Fili najmłodszy i wzrok ma bystrzejszy, powiedział Thorin. Chodź no tu, Fili. Czy widzisz łódkę, o której pan Baggins mówi? Fili miał wrażenie, że widzi, a gdy wpatrywał się w ciemność dość długo, by nabrać dokładniejszego pojęcia o kierunku i odległości, towarzysze podali mu linę. Mieli z sobą sznury, wybrali więc najdłuższy, uwiązali u końca jeden z dużych żelaznych haków, których używali przyczepiając worki do rzemiennych szelek na swych ramionach. Fili ujął linę mocno, nabrał rozmachu i cisnął ją poprzez strumień. Z pluskiem wpadła do wody. — Za blisko — orzekł Bilbo, wpatrując się w mrok. — Parę stóp dalej, a byłaby trafiła do łodzi. — Spróbuj raz jeszcze. Chyba czar nie jest taki potężny, żeby ci mógł zaszkodzić, jeśli dotkniesz mokrej liny. Fili jednak dość podejrzliwie patrzał na hak, gdy przyciągnąwszy linę z powrotem, ujmował go znów w garść. Tym razem zamachnął się jeszcze silniej niż poprzednio. — Tylko spokojnie — rzekł Bilbo. Rzuciłeś hak aż na skraj lasu po drugiej stronie ścieżki. Ściągaj teraz linę powoli. Fili posłusznie zaczął ściągać linę. Bilbo znów zakomenderował. Ostrożnie, już leży w łodzi, byle teraz hak chciał chwycić. Hak chwycił. Lina się naprężyła, lecz na próżno Fili usiłował ją przyciągnąć. Najpierw Kili, potem Oin i Gloin pospieszyli mu z pomocą. Ciągnęli razem z całych sił i nagle wszyscy przewrócili się na wznak. Bilbo jednak czuwał. Natychmiast chwycił linę, a potem już kijem przytrzymał czarną łódeczkę zbliżającą się w poprzek nurtu do brzegu. — Na pomoc! — krzyknął. W samą porę przyskoczył Balin i chwycił łódkę, nim ją prąd uniósł w dół strumienia. — A jednak była uwiązana — rzekł Balin, oglądając zerwany koniec sznura zwisający u burty. — Nie ma co, dobrzeście ciągnęli, chłopcy. A na szczęście nasza lina była od tej mocniejsza. — Kto się przeprawi pierwszy? — spytał Bilbo. — Ja — powiedział Thorin. — A ze mną razem ty, Fili i Balin. Tylu naraz pomieści łódka. Potem przepłynie Kili, Oin, Gloin i Dori. Następnie Ori, Nori, Bifur i Bofur, a ostatni Dwalin i Bombur. — Zawsze jestem na ostatku i już mi się to sprzykrzyło — rzekł Bombur. — Dziś kolej na kogoś innego. Nie trzeba było tak sadłem obrastać. A skoroś najgrubszy, musisz płynąć z najlżejszą załogą. Nie sprzeciwiaj się rozkazom, bo się to źle skończy.
Nie ma wioseł. Jak odepchniecie łódkę z powrotem na ten brzeg? — spytał hobbit.
Podajcie mi drugą linę i jeszcze jeden hak, odezwał się Fili. A gdy dostał, czego potrzebował, cisnął znów linę w ciemność przed siebie, celując jak mógł najwyżej. Nie opadła na ziemię, więc upewnili się, że zahaczyła mocno o gałęzie. Wsiadajcie teraz, rzekł Fili. Jeden niech trzyma się liny, która po tamtej stronie zaczepiona jest o drzewo. Ktoś inny musi pilnować haka, którego używaliśmy na początku, a kiedy już wylądujecie bezpiecznie na drugim brzegu, założycie hak na burtę tak, żebyśmy stąd mogli łódkę ściągnąć do siebie. Tym sposobem wkrótce wszyscy przeprawili się przez zaczarowany strumień. Dwalin właśnie gramolił się na brzeg z liną zwiniętą na ramieniu, a Bombur, wciąż jeszcze urażony, przygotowywał się do pójścia w ślady Dwalina, gdy nagle zdarzyło się coś strasznego. Na ścieżce tuż przed nimi zadudniły kopyta i z ciemności wychynął znienacka rozpędzony jeleń. Wpadł prosto między krasnoludy, roztrącił je i dał susa. Skoczył wspaniale i jednym zamachem przesadził strumień. Mimo to nie dosięgnął drugiego brzegu bez szwanku. Z całej kompanii jedynie Thorin utrzymał się na nogach i nie stracił głowy. Natychmiast po wylądowaniu napiął łuk i założył strzałę gotów do walki, gdyby pojawił się jakiś strażnik łodzi. Szybko więc i pewnym ruchem posłał strzałę za jeleniem, który dostał ją w locie, bo zachwiał się spadając na brzeg. Mrok lasu pochłonął go. Krasnoludy słyszały nierówny tentent kopyt, który urwał się nagle. Nim wszakże kompania zdążyła wznieść okrzyk na cześć celnego strzału, przeraźliwy jęk hobbita odwrócił powszechną uwagę od łowieckich triumfów Thorina. Bombur, Bombur wpadł do wody, Bombur tonie, szlochał Bilbo. Była to niestety prawda. Bombur ledwie jedną nogą stał na lądzie, gdy jeleń przeskoczył mu nad głową. Krasnal potknął się, odpychając niechcący łódź od brzegu i runął wstecz w czarną toń. Na próżno próbował uczepić się rękami śliskich korzeni, podczas gdy łódka zwolna odpływała z prądem, aż zniknęła. Kiedy krasnoludy podbiegły na brzeg, kaptur Bombura jeszcze unosił się na wodzie. Szybko rzucono nieborakowi linę, chwycił za hak, a towarzysze przyholowali go na ląd. Przemógł oczywiście do nitki, lecz nie to było najgorsze. Kiedy układali go na ziemi, już spał głęboko, kurczowo ściskając w garści linę, tak że nie mogli mu jej wyrwać i żadnym sposobem nie zdołali go obudzić.